tu kiedyś mieszkałam w ostatniej chałupce, która była naprzeciw ZUS-u. Po zburzeniu getta ta jedyna chałupka została. I moi rodzice w 1948 roku kupili tę chałupkę albo mieli przydział od Urzędu Miejskiego i później my żeśmy mieszkali do 1951 roku i widzę tutaj na fotografii, gdzie już zaczynają budować to osiedle nowe, przez Zachwatowicza projektowane. Widzę, że ta chałupka w 1953 roku jeszcze stała i ktoś mi mówił, nie wiem czy to rodzice, czy ktoś, że nie była zburzona po wyburzeniu całego getta, dlatego że tam składowano narzędzia do rozbiórki getta. Ponieważ ja tutaj mieszkałam i jak wyburzyli całe getto, to jako 2-3-letnia dziewczynka tutaj bawiłam się na tych polach gołych.
Dla większości ludzi, co tam getto, co tam sprawa Żydów, którzy no gdzieś tam, nawet to jest taka sytuacja, że ludzie nie chcą poruszać tych takich spraw, które no, mogą powodować nieprzyjemne uczucia, prawda? Uciekamy od tego, boimy się. A mówię, o taki spacer to tworzy taką jakąś właśnie i wspólnotę i pragnienie dowiedzenia się jeszcze więcej.
Witam Państwa na spacerze po Szlaku Pamięci. Zasadniczo Szlak Pamięci składa się z dwóch podstawowych elementów. Jeden to jest właśnie szlak wyznaczony granicami lubelskiego getta, które zostały upamiętnione w ramach projektu Szlak Pamięci Lublin Pamięć Zagłady prowadzonym przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. I to nowe upamiętnienie to są 43 płytki w kształcie płytek chodnikowych wmurowane w taki sposób, by wyznaczały granice lubelskiego getta na Podzamczu. Tych płytek jest 43 jako symboliczne przedstawienie liczby Żydów, których przed wojną było właśnie 43 tysiące, co stanowiło 1/3 mieszkańców ówczesnego Lublina. Drugie upamiętnienie natomiast jest oznaczeniem ostatniej drogi lubelskich Żydów i prowadzi wyznaczoną dość precyzyjnie trasą, którą następował przemarsz deportowanych z lubelskiego getta Żydów, którzy wyruszali z synagogi Maharszala i szli ulicą Kalinowszczyzna, a następnie ulicą Turystyczną i tam trafiali na rampę na terenie rzeźni miejskiej. I stamtąd zostali wysłani do obozu zagłady w Bełżcu.
W momencie, kiedy Niemcy okupują Lublin, gubernator dystryktu lubelskiego decyduje o utworzeniu w Lublinie getta.
Rozporządzenie gubernatora dystryktu Czürnera dotyczące utworzenia żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Lublinie z dnia 20 marca 1941 roku. Ze względu na dobro publiczne zostaje z natychmiastową mocą utworzona w Lublinie zamknięta żydowska dzielnica mieszkaniowa getto. Celem przeprowadzenia tegoż zarządzam, po pierwsze, granice getta w Lublinie są wyznaczone następującymi ulicami: od rogu Kowalskiej poprzez Kowalską, Krawiecką wzdłuż bloku domów zaznaczonych na planie, przecinając wolne pole Siennej do Kalinowszczyzny aż do rogu Franciszkańskiej, Franciszkańską poprzez Unicką aż do rogu Lubartowskiej, Lubartowską aż do rogu Kowalskiej. Domy użyteczności publicznej i inne domy zajęte przez urzędy i formacje oraz kościoły nie objęte są tym rozporządzeniem. We wspomnianej dzielnicy winni zamieszkać wszyscy
w Lublinie osiedli Żydzi. Poza gettem jest Żydom stały pobyt wzbroniony. Nasz szlak upamiętniamy formami betonowych płytek w kolorze żółtym, upamiętniający oczywiście kolor kład żółtych gwiazd Dawida, które na początku były wymagane do oznakowania ludności żydowskiej.
Marzec 1941 roku powstaje tutaj
dzielnica, w której zgromadzeni są wszyscy Żydzi, którzy zamieszkują Lublin. Wcześniej przesiedlani z innych dzielnic, również z Wieniawy i innych tam, gdzie wcześniej zamieszkiwali. Tutaj życie toczy się w miarę normalnie, można powiedzieć, aż do grudnia 1941 roku. Wtedy to zaczynają się dodatkowe obostrzenia i zaczynają się działania w kierunku ograniczenia i wolności, i tak jakby możliwości poruszania się zarówno po innych częściach miasta, a także i restrykcje, jeżeli chodzi o poruszanie się po samym getcie. Wydawane są zarządzenia, które mają na celu selekcję i tak jakby uprzykrzenie życia tutaj mieszkającej ludności. W grudniu 1941 roku, pod koniec grudnia, zostają na przykład takie wydawane zarządzenia o konieczności oddawania wszystkich futer i wyrobów futrzarskich, co powoduje kolejne niedogodności dla ludności, która tutaj żyje. Następnie w styczniu 1942 roku już zostaje wyłączony prąd w całej dzielnicy tutaj na terenie getta. Przychodzi luty 1942 roku, gdzie zaczyna być grodzone getto. I pojawiają się informacje, że wszyscy mieszkańcy, którzy nie będą posiadali ostemplowanych kart pracy i personal Ausweisów tak zwanych, nie będą mogli na terenie getta przebywać. 8 marca wszyscy, którzy pracują, mają zgłosić się na Uniwersytecką 3 pod siedzibę SIPO, czyli policji niemieckiej, i tam mają te karty być podstemplowane. Koniec właśnie lutego, getto zaczyna być grodzone, zostaje wydzielona część mniejsza. My szliśmy po terenie getta A, teraz weszliśmy na teren getta B. Tutaj ulicą Kowalską przebiegała ta granica, następnie pod górę ulica Rybna do placu Rybnego, Noworybną, i ulicą Grodzką tutaj w taki róg był wydzielony. To getto B było niewspółmiernie małe. Osoby, które posiadały właśnie te karty podstemplowane, miały zostać przesiedlone właśnie do tego getta B. Działy się straszne rzeczy. Rodziny były rozdzielane, bo wiadomo było, że nie wszyscy te karty dostawali. I ja może przeczytam relacja pani Idy Glickstein.
Wszyscy pchali się do małego getta. Przy bramie rozgrywały się dantejskie sceny. Żydowska służba porządkowa pilnowała porządku, ale platformy naładowane pościelą i sprzętami, wozy, wózki tworzyły zator, który stawał się z godziny na godzinę większy. Wszyscy jakby postradali zdolność jasnego myślenia. Na cóż się zda ta ucieczka z kąta w kąt? Na co ta gra wchowanego, gdy siły są tak nierówne? Gdy nikt nie ujdzie z góry wyznaczonemu losowi. Getto już było ściśle zamknięte. Właścicieli przepustek ostro kontrolowano przy wejściu i wyjściu. Brama znajdowała się na ulicy Kowalskiej. Stali przy niej Niemcy i żydowska służba porządkowa. Co dzień było kilka trupów. To ktoś usiłował przedostać się bez przepustki, to ktoś przeszedł niewłaściwą stroną, to czyjaś twarz nie spodobała się po prostu Niemcom. Akcje odbywały się już na przemian, w dzień i w nocy. Jak taka akcja wyglądała? Gmina otrzymywała najczęściej zawiadomienie, że na przykład o godzinie 13 rozpocznie się akcja, żeby więc był wtedy w pogotowiu oddział żydowskiej służby porządkowej. O wyznaczonej godzinie kordon Niemców otaczał getto. Inni szli po ulicach, domach, mieszkaniach, strychach, komórkach, piwnicach i łowili ludzi. Haben Sie J? Pytali. Kto nie mógł pokazać posiadanej legitymacji, musiał przyłączyć się do coraz bardziej rosnącej grupy innych skazańców. Do opornych strzelali. Po każdej akcji zostawało na ulicy kilka trupów. A pozostali ludzie przechodzili obojętnie obok zmarłych. Tak jakby to była najnaturalniejsza rzecz pod słońcem.
Jestem mieszkańcem Lublina. Do tej pory mało wiedziałem o tym. Jakie były losy tych Żydów właśnie, gdzie przebiegało getto. Nie zdawałem sobie z tego sprawy po prostu. A teraz po prostu wiem i otworzyły mi się oczy, jak to wszystko wyglądało. Sama ta tragedia ludzi, prawda? Tak samo jak i innych narodów. Przecież Polacy też ginęli w obozach koncentracyjnych. To, co Niemcy robili z ludźmi, to jest po prostu niewyobrażalne, prawda? Ci ludzie szli na śmierć, świadkowie widzieli to, nie mogąc nic zrobić. Widzieli tragedię tych po prostu ludzi, prawda? Biednych, przestraszonych.
Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie jeszcze do czasów II wojny światowej znajdowała się synagoga Maharszala. Podobno mogła pomieścić się jednorazowo do 3000 osób. Gdybyśmy dzisiaj chcieli zrekonstruować tą synagogę, Państwo ją tutaj widzą już w ruinie, to najprawdopodobniej trzeba by było zamknąć obie nitki Alei Tysiąclecia. Synagoga od momentu okupacji niemieckiej przestała pełnić swoje funkcje religijne. Najpierw była schronieniem dla tych Żydów, którzy zostali do Lublina przysłani z innych miejsc. Następnie była miejscem, w którym wydawało posiłki dla najuboższych mieszkańców getta. W końcu była również rodzajem miejsca, gdzie przetrzymywane były osoby chore na tyfus. I to, co dla nas w tym upamiętnieniu, na naszej trasie, w naszym szlaku jest najważniejsze, było to też miejsce, gdzie ludność żydowska była zbierana, stąd formowano transporty osób, które później z rampy przy obecnej ulicy Zimnej były wysyłane do obozu śmierci w Bełżcu. Wiemy, że przeciętnie około 1500 osób każdego dnia z bagażem około 15 kilo było wysyłanych w kierunku Bełżca. Nasz szlak upamiętnia specjalnie stworzone formy w kształcie betonowych bloków. To są elementy, które my potocznie nazywamy kubikami i charakterystyczne jest to, jakbyśmy mogli troszeczkę bliżej podejść, że z prawej strony tego betonowego bloczku znajduje się taka metalowa opaska. Na opasce odciśnięta jest jedna z liter alfabetu hebrajskiego. Litery nie są ułożone w kolejności alfabetycznej. One prowadzą nas aż do samej rampy. Dlaczego te literki takiego samego kroju pisma użyto w księdze Zohar? Księga Zohar, która była wydana właśnie w jednej z lubelskich drukarni, która tutaj obok, po sąsiedzku synagogi się znajdowała właśnie tutaj na ulicy Jatecznej, została wydana w roku 1623. Żydzi zwani byli narodem księgi. Dla nich słowo pisane miało bardzo duże znaczenie. Dlatego też my przywiązujemy bardzo dużą wagę do tych literek, które będą nam towarzyszyć na całej długości naszej trasy. A ostatnią z nich znajdziemy w upamiętnieniu już dosłownie na rampie, z której odjeżdżały pociągi w kierunku Bełżca. I jest to upamiętnienie również stworzone na tą 75. rocznicę likwidacji getta tutaj w Lublinie. Pierwsza faza likwidacji getta rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku. Wysiedlenia ludności żydowskiej dokonywane były nocą. Faza pierwsza trwała do końca marca, natomiast w kwietniu naziści przeszli do drugiej fazy wysiedleń, kiedy były one dokonywane nocą, ale również dniem. Faza ta trwała do 15 kwietnia 1942 roku. Wraz z rozpoczęciem pierwszej fazy wysiedleń ludności żydowskiej rozpoczęła się także tutaj na terenie dystryktu lubelskiego akcja Reinhardt, której celem było wymordowanie ludności żydowskiej oraz przywłaszczenie sobie ich własności.
Możemy tutaj przytoczyć fragment relacji pani Krystyny Płatakis-Rusak, która miała okazję obserwować te transporty.
Było jakoś inaczej niż zwykle. Wyczuwało się atmosferę pełną napięcia i grozy. Spostrzegłam dużą liczbę umundurowanych Niemców z psami na smyczy i bezładny tłum Żydów. Niespokojna przemknęłam pod ścianami budynków. Z bram getta Niemcy wyprowadzali Żydów całymi rodzinami. Ustawiali ich w kolumnę wypełniającą całą jezdnię. Każdy coś niósł. Czasem dziecko na ręku, czasem tobołek albo garnek, czasem poduszkę, a nawet zupełnie bez sensu krzesło. Byle ręce nie były puste. Widać, zostali zaskoczeni. Kolumnę z obu stron pilnowali żołnierze z groźnie warczącymi wilczurami. Strażnicy nierzadko robili użytek ze skórzanych pejczów, poganiając zbyt wolno ich zdaniem biegnących więźniów. Uszy wiercił przenikliwy zbiorowy lament.
Frankel Ludwika,
Kleinberg Samuel Mordechai,
Levin Schlomacher,
Miller Sura Waja,
Gabriel Jankiel,
Jankielowska Zelda Gilta,
Meisers Dwojra,
Neinstein Szmul Mojżesz,
Płatkin Miriam,
Rosenbusch Szloma.
Pod oknami naszego domu prowadzono Żydów na rampę do rzeźni. To się zaczynało dziś o godzinie 10-11 wieczór. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zaczyna iść ten pochód, ponieważ zaczynały się krzyki, strzały i w uszach do dzisiejszego dnia dźwięczy mi taki szum tych szurających po bruku nóg i dźwięku rozmów, takiego brzęczenia jak gdyby, no naturalnie krzyków i naturalnie strzałów. Bo to było prawie noc w noc. Wczesnym rankiem jeździła taki wóz i zbierano tych, którzy zostali zabici, ale któregoś dnia, kiedy szłam do szkoły, a szkoła była już wtedy w takim drewnianym budyneczku naprzeciwko ulicy, to jest chyba Sienna, tu gdzie się kończy Kierkut. I też będę tą cyfrę pamiętała do końca życia. Spotkałam 11 zwłok. Jako dziecko po prostu liczyłam. Szłam do szkoły i liczyłam. A na wprost wejścia do naszego domu leżała na trotuarze dziewczynka, może moja rówieśnica. Normalnie to te zwłoki były zakrwawione. Tam nie było nic, nie było śladu krwi. Ja ją pamiętam taką leżącą na ulicy, taką zwiniętą w kłębek. Ten obraz będzie mnie prześladował do końca życia.
Pani Majczakowa w trakcie tych wydarzeń likwidacji getta i deportacji Żydów była małą dziewczynką, miała 11 lat, zamieszkiwała tutaj właśnie w tym domu i z okna swojego mieszkania obserwowała.
Było gdzieś tutaj to mieszkanie, tak?
Tak, mniej więcej przy ulicy Kalinowszczyzna 4, a więc mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajduje się ten kubik. A teraz poruszamy się dalej wzdłuż ulicy Kalinowszczyzna, czyli dokładnie tę samą trasę będziemy przemierzać, jaką przemierzały transporty Żydów lubelskich w drodze na Umschlagplatz.
Jaki to był odcinek, jeśli chodzi o długość?
Od synagogi Maharszala. Liczymy, że było to około 4 km, ale musimy pamiętać, że te transporty odbywały się wczesną wiosną, gdy warunki atmosferyczne były bardzo niesprzyjające. Ludzie byli zerwani właściwie wieczorem, wypędzeni z domów, zupełnie zaskoczeni tą sytuacją.
Tylko Kierkutu przechodzili, tak?
Tak, przechodzili obok starego cmentarza żydowskiego, tak, Kierkut.
Znajdujemy się na terenie rzeźni miejskiej. To był taki bardzo nowoczesny zakład miejski zbudowany w latach 20. Skoro rzeźnia była dużym zakładem, prowadziła handel, no to potrzebowała oczywiście bocznicy kolejowej. I tutaj mamy już mapkę z 1928 roku, która pokazuje tę bocznicę. To jest ulica turystyczna, po której szliśmy, a to ulica Zimna, czyli ta, przy której jesteśmy w tym momencie. Wyraźnie jest tutaj właśnie taka bocznica zaznaczona. Właśnie w to miejsce w czasie od 16 marca do 14 kwietnia 1942 roku codziennie z trzema dniami przerwy 1400-1600 lubelskich Żydów z getta tutaj było właśnie prowadzonych. W tym miejscu na rampie kolejowej, na miejscu, której jesteśmy, te osoby były pakowane do pociągów. Zapewne były to pociągi bydlęce, w fatalnych warunkach w przetłoczeniu jechali. Kierowano ich do Bełżca, do obozu zagłady, gdzie czekała ich natychmiastowa śmierć. W Bełżcu przyjmowano strategię, jeszcze próby oszukiwania ofiar, zazwyczaj na miejscu komendant obozu lub któryś z SS-manów mówił jakąś przemowę do przybyłych, twierdzając, że to jest taki obóz tranzytowy, że za chwilę zostaniecie tylko rozdzieleni według płci, przejdziecie kąpiel, dezynfekcję i niedługo będzie dalszy transport w dalszym kierunku. No i właśnie zapowiadał to rozdzielenie. Później faktycznie mężczyźni szli w jednym kierunku, kobiety w drugim i po chwili te osoby były mordowane. Chciałbym tutaj przeczytać jeszcze jedno wspomnienie Idy Glickstein na temat tej ostatniej drogi, którą pokonaliśmy.
Nikt nie wiedział na pewno, dokąd wywozi się tych ludzi. Opowiadano, że prowadzi się ich na Kalinowszczyznę za rzeźnię miejską, gdzie się ich ładuje do stojących na torach wagonów kolejowych. Pozostałych w tyle zabija się. Również podczas ładowania nie milkną karabiny maszynowe i serie strzałów. Kładą trupem nie dość szybko wsiadających. Taka była jedna wersja. Były też inne. Pewien kolejarz opowiadał znajomemu Żydowi, że wysiedlonych pakuje się do zamkniętych wagonów tak ciasno, że ludzie duszą się, że wagony te stoją na bocznicach po kilka dni. Ofiary nie dostają wody ani jedzenia. Jakiś chłopak wrócił z transportu i opowiedział, że wszystkich się wiezie do Bełżca, gdzie giną zabijani prądem elektrycznym. Gdyby się miało pewność śmierci, może by ci ludzie się bronili. Może by zawołali krew za krew. Za nas 100, niech zginie chociaż kilku Niemców. SS-mani za pośrednictwem zdrajców szerzyli wiadomości, że to tylko przesiedlenie do Rosji, gdzie trzeba im rąk do pracy. Gdzie przesiedleńcy znajdą możliwe warunki bytu. A otumaniony człowiek wierzył. Zabierał do plecaka, co miał najlepszego. Zaszywał w ubrania pieniądze i szedł.
Po wojnie to miejsce było zapomniane. Dalej odbywała się tutaj działalność przemysłowa. Dopiero po wielu latach odsłonięto w miejscu rampy drobną tablicę upamiętniającą. W latach 2000 ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN rozpoczął starania, żeby wybudować tutaj większe upamiętnienie, bardziej godne tego miejsca. Ostatecznie dopiero teraz udało się te starania sfinalizować i doprowadzić do powstania miejsca, w którym jesteśmy, czyli instalacji artystycznej pod tytułem Niepamięć miejsca.
Jesteśmy obok rampy. Poproszę jednego z ostatnich ocalałych Żydów żyjących w Lublinie, pana Romana Litmana. Poproszę też Josiego Dakara, przewodniczącego Ziomkostwa Lublinerów w Tel Awiwie, i oddaję wam w tej chwili głos.
Boże, pełen miłosierdzia, sędzio dla wdów i ojcze dla sierot, znajdź właściwy odpoczynek dla dusz dziesiątków tysięcy Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali zabici, wymordowani, zagazowani i spaleni, pochowani żywcem dla uświęcenia imienia Bożego.
Proszę Państwa, teraz jest ten moment, kiedy można składać kwiaty, czy też zapalić znicze. Poprosiłbym bardzo też pana Romana Litmana, żeby zerwał tą czarną szarfę prowadzącą w głąb rampy, części rampy.
Ta przestrzeń rampy jest oddzielona takim jakby murkiem, natomiast my stoimy w takim kontenerze, przez który można widzieć tą przestrzeń poprzez wykute w ścianach litery hebrajskie.
Są to całkowicie zamknięte przestrzenie. Czy jest jakieś miejsce, którędy można tam wejść?
To miejsce jest też celowo niedostępne, co też jest taką trochę symboliczną reprezentacją niemożliwości powtórzenia doświadczenia zagłady. To znaczy my możemy pamiętać, uczestniczyć w tych gestach, ale nigdy nie przejdziemy tą samą drogą, którą podążali lubelscy Żydzi w sposób dosłowny.
Patrząc tak z przyrodniczego punktu widzenia, ponieważ tutaj jest klon, to ten klon się rozrośnie tak, że zagłuszy wszystko.
Prawdopodobnie tak. Miejsce będzie się zmieniać samo z siebie. To znaczy nie będą czynione starania zmierzające do tego, żeby teren, który widzimy poprzez te otwory w kształcie liter, żeby on był zachowany w tym kształcie, jaki jest teraz. To znaczy właśnie chodzi o to, żeby on porastał roślinnością, winoroślą, kwiatami, żeby jakby ta pamięć wrastała w ten krajobraz, który tutaj się znajduje, bo cała ta koncepcja w
wpisuje się w pewien nurt upamiętnień, który nazywamy antypomnikami. Stawia się to w przeciwwadze do takich klasycznych pomników z kamienia. Jak postawimy taki kamień, to on spełnia funkcję pamiętania i zwalnia nas przez to z obowiązku pamiętania samodzielnego. Natomiast ta koncepcja właśnie antypomników jest czymś takim i ta właśnie droga, w ogóle fakt tego, że przeszliśmy tą drogą, jest już formą upamiętnienia i to, że tutaj ta przestrzeń ma właśnie taki kształt, który ma zmieniać się wraz z czasem, jest też formą pokazywania tego, jak, czy i w jaki sposób pamiętamy.
Moje takie pierwsze wrażenie, jak weszłam w głąb tego kontenera, to mnie się to miejsce kojarzy albo z wagonem kolejowym, ale też i z tym punktem docelowym w Bełżcu, z komorą gazową.
I robi wrażenie, bo jest przytłaczające po prostu to miejsce. No, jest smutno. No i chyba tak ma być, prawda? No.